Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj będziemy odpowiadały na pytania, czy wielkich mistrzów można poprawiać, wielkich mistrzów literatury i wielkich mistrzów filmu, kinowych mistrzów. I odpowiemy też na pytanie, czy wychodzą z tego odgrzewane kotlety, czy może całkiem nowe i smakowite danie.
Odcinka z tak dużą liczbą filmów, a nie seriali, chyba jeszcze nie miałyśmy.
I takich, które niekoniecznie można obejrzeć na platformach streamingowych, ale myślę, że mimo wszystko warto z nami zostać.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Dzisiaj na warsztat bierzemy dwa głośne filmy. Dzisiaj bez seriali będzie, zaskakująco, pomimo nazwy naszego podcastu, nazwy naszej audycji. Będziemy rozmawiały o Chłopach i o Znachorze.
Czyli mamy filmy, książki, właściwie wszystko to, co jest. I mamy też taką ludowość, chłopskie życie, więc bardzo dużo jest takich połączeń między chłopami a Znachorem.
Myślę, że to jest w ogóle część jakiegoś głębszego namysłu nad kulturą ludową, którą obecnie w Polsce przeżywamy. Mamy taką głośną, bardzo popularną w tym roku książkę Chłopki, która mi się bardzo mocno przypominała, zarówno jak oglądałam Chłopów i Znachora, bo jest tam pełno właśnie w tych filmach silnych, mocnych i wysuniętych na pierwszy plan postaci kobiecych.
I trochę inaczej opowiedzianych niż do tej pory. To jest też ważne, bo to, że one są na pierwszym planie, to jedno, ale też to, jaką rolę dostają, jakie motywacje, jakie historie, to też jest coś zupełnie innego. No i mamy też dwa takie podejścia na nowo do tych dzieł kultury, bo mamy znetflixowanego Znachora i mamy Chłopów, którzy są animacją.
Tak, i to są też adaptacje wielkich dzieł literackich i myślę, że trzeba było je nieco odświeżyć, dlatego że no, te dzieła literackie już są dosyć stare. Chłopi to jest powieść, która z początku XX wieku, z kolei Znachor powstał chyba w 36 albo w 37 jako powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, więc...
A właściwie nie jako powieść, na początku powstała jako scenariusz filmowy, a później jako scenariusz została odrzucona i została się powieścią ta historia.
I znamy ją jako powieść. Tak nie jest w przypadku Chłopów, dlatego że to jest lektura szkolna i że każdy Polak i Polka jest zaznajomiony z tą książką. W przypadku powieści Dołęgi-Mostowicza jest trochę inaczej, dlatego że ta książka dzięki filmowi, a właściwie dzięki tej ekranizacji z 82 roku, czy 81 roku, została, no, nadała jej drugie życie, tchnęła w nią nowe życie i wtedy tak mocno Polacy się też zakochali w tej książce i w tej historii.
I w tym filmie, bo to jest jeden z tych filmów, które są ciągle pokazywane w telewizji. Jak sobie myślałam o jakimś takim filmie, który też jest takim filmem sezonowym, to tylko kojarzył mi się Kevin Sam w domu na święta Bożego Narodzenia, to tak Znachor na święta Wielkiej Nocy w Polsce leci w telewizji.
No jeszcze jest Potop przecież, halo!
A na które święta jest Potop?
No Potop jest też na Wielkanoc. Ja zawsze oglądam Potop na Wielkanoc. Aha. To zresztą zostało w jednym z seriali, które omawiałyśmy kiedyś w tym podcaście, uwiecznione, czyli w Sexify, kiedy jest ta cała rodzina objedzona po jakimś bogatym śniadaniu czy obiedzie i siada przed telewizorem i ogląda Potop.
No dobrze, ale to od którego filmu zaczynamy?
No to może zacznijmy od premiery, dlatego że Chłopi w piątek 13 wchodzą na ekrany kin. Myśmy już je widziały, możemy o nich opowiadać i to jest taka najnowsza rzecz. Nie zobaczycie jej na razie na serwisach streamingowych. W serwisach streamingowych Chłopi są na razie do zobaczenia tylko w kinie, ale myślę, że to się tam zmieni powoli i też pewnie gdzieś tam na platformie się pojawią prędzej czy później.
O tej wersji Chłopów trudno mówić bez wspomnienia o innym filmie, czyli Twój Vincent, czyli pierwszym filmie, który w ten sposób został zrobiony, no to są też ci sami twórcy.
D.K. Welshman i Hugh Welshman, czyli małżeństwo, które nadało właściwie nową formę, która polega na tym, że poszczególne klatki są malowane, ale to nie jest tak, że one są malowane z wyobraźni, czy przy użyciu jakichś graficznych programów i w ten sposób ożywiane. To wygląda w ten sposób, że film jest zarejestrowany z aktorami, aktorski film, potem jest przemalowany na animację. Jeśli chodzi o chłopów, to było prawie 80 tysięcy klatek, 100 malarzy pracowało i malarek nad tym filmem i 200 tysięcy godzin pracy.
No to robi wrażenie.
I też tak jak twój Vincent był inspirowany, ta grafika, te kolory, wszystko co tam się działo było inspirowane malarstwem impresjonistów, tak tutaj mamy młodą Polskę i oglądając chłopów doskonale możemy rozpoznać te kadry, które były namalowane w inspiracji, czy to do Chełmuńskiego, czy Malczewskiego, czy Wyspiańskiego, czy Wyczółkowskiego, czyli też takich młodopolskich, bardzo popularnych do tej pory malarzy, którzy często też wiszą w polskich domach w ramach reprodukcji.
Tak, i to widać, te pojedyncze obrazy, one są nawet tak przytrzymane w pewnym momencie, żebyśmy dokładnie wiedzieli, w którym momencie to jest ten widok, to jest ta scena z danego obrazu.
Ale też są takie momenty, w których widzimy, że coś nie jest wprost takim jakimś słynnym obrazem, który znamy, tylko zostawia taki posmak na ustach tego obrazu, że widzimy jakiś kadr czy scenę zaaranżowaną, która nam gdzieś na myśl przewodzi konkretne dzieła.
Tak, ja ci muszę przyznać, że jeżeli chodzi o twojego Vincenta, to ja byłam tym filmem zachwycona. Ten sposób opowiadania tam mi bardzo grał z tym, jak malował Vincent van Gogh, że to było dla mnie spójne i jakoś pamiętam takie poczucie, że oglądam coś wyjątkowego. Przy chłopach nie miałam tego poczucia. Przy chłopach już nie czułam, że to jest właśnie takie arcydzieło.
Twój Vincent był nominowany do Oscara. Nie dostał tego Oscara za najlepszy film animowany i chłopi też są gdzieś w tym wyścigu o Oscara, zostali ogłoszeni polskim kandydatem właśnie do tej nagrody, ale jak rozumiem już nie w kategorii animacji, ale właśnie w kategorii filmu zagranicznego najlepszego.
Myślę, że chłopi mają dużo mniejsze szanse, żeby ubiegać się i dostać nominację do Oscara, mimo że są polskim kandydatem do Oscara. I to nawet nie przez formę, bo ta forma cały czas jest czymś, co jest bardzo wyjątkowe, ale uważam, że w kontekście chłopów to, co zawodzi, to scenariusz, czyli to, jak historia opowiedziana przez Raymonta została zmieniona, no skrócona siłą rzeczy i jak to się tak naprawdę dosyć topornie ogląda.
Raymond pisał Chłopów bardzo długo. To jest jego opus magnum. Dzieło, które no na stałe przeszło do takiego kanonu literackiego polskiego. No i ono nie przeszło tam dlatego, że ta fabuła była taka ciekawa, tylko jednak wszyscy, którzy mówią o chłopach, opowiadają o tej książce jako wspaniałym literackim przedstawieniu świata. Tutaj no siłą rzeczy tego nie mamy. Te opisy wszystkie, z którymi się męczyliśmy w szkole mniej lub bardziej, ja akurat wielką fanką Chłopów Raymonta jestem, no zostały...
To ja tylko dodam, że jestem z tych, co się męczyli, więc mamy tutaj dwa obozy w tej sprawie.
No cenna perspektywa z dwóch stron. I to właśnie te opisy trzeba było jakoś przenieść na płótno malarskie. Myślę, że to było ciekawe właśnie zastosowanie tego sposobu do takiej literatury. Też sama D.K. Welshman mówiła w wywiadzie, że ona postanowiła zrobić Chłopów wtedy, kiedy malowali twojego Vincenta, bo długie godziny spędzone na montażu, na przygotowaniu, na pracy nad tamtym filmem skłaniały do tego, żeby słuchać audiobooków i właśnie jednym z tych audiobooków byli chłopi i wtedy pomyślała, że może to jest dobry pomysł, żeby tę książkę spróbować zekranizować. Ale zanim jeszcze tak przejdziemy w ogóle do chłopów, bo to jest zawsze problem, kiedy mamy do czynienia z czymś, co jest bardzo, bardzo mocno osadzone w danej kulturze, że twórcy biorą się za świętość i to już jest na samym początku ryzyko, bo to od razu skłania do tego, żeby projekt, produkt, który wyjdzie na końcu, od razu z miejsca krytykować, bo każdy ma swoją wizję, każdy ma swoją wyobraźnię. To jest zawsze bardzo grząski grunt, żeby zabrać się właśnie za takie rzeczy, które są już mocno, mocno wrośnięte, czy to właśnie w naszą wyobraźnię literacką, czy filmową.
No ja nie jestem fanką chłopów. To znaczy, ja nie jestem fanką tej książki, to nie była moja ulubiona książka w czasach licealnych. Bardzo lubię ten film, o którym jeszcze będziemy rozmawiać. Jakoś cenię to, jak tam została opowiedziana ta historia. A tutaj mam poczucie, że pomysł był dobry, bo pomysł był taki, żeby trochę na nowo opowiedzieć historię Jagny. I to jest ciekawe, jak opowiedzieć tę samą historię na poziomie faktów, faktów w książce, jakkolwiek absurdalnie nie zabrzmiało to zdanie, tylko z perspektywy tego, jak patrzymy na historię kobiece dzisiaj, całej her story, innych motywacji, pewnej przemocy wobec kobiet, też przemocy społecznej wobec kobiet, kulturowej. Tu mamy zupełnie odwrócenie tej bohaterki. Ten pomysł wydaje mi się bardzo ciekawy. Tylko, że mam poczucie, że na poziomie scenariusza tutaj coś wyraźnie nie zagrało, czyli ten film ogląda się, znając książkę, znając może poprzedni film i łapiąc te wątki. Ale ja się zastanawiam, czy osoba, która nie jest z kontekstu kulturowego, z polskiego kontekstu kulturowego, czy ona w ogóle odczyta i zrozumie, co się po kolei w tym filmie dzieje i dlaczego.
Ja myślę, że złapię, że to właśnie zostało na tyle uproszczone, no bo jednak trzeba było przyciąć te monumentalne dzieło do filmu, który będzie miał po prostu 2 godziny i to już było same wyzwanie. I jakoś tak to opowiedzieć, żeby nie tylko zrozumieli to ludzie po prostu, którzy nie znają chłopów, czyli ludzie z zagranicy, ale też opowiedzieć to tak, żeby spotkało się to z uznaniem i ze zrozumieniem ludzi, którzy urodzili się w XXI wieku, a nie w XX. I tutaj to się chyba udało. Pomysł był taki, żeby uwspółcześnić Jagnę i uwspółcześnić całe Lipce. I rzeczywiście, pomimo tego, że mamy do czynienia z jakby całym kontekstem, który opowiadał Raymond, to jednak te postaci są bardzo nowoczesne. I najnowocześniejsza jest Jagna. Mi na myśl przychodzi inna bohaterka popkultury, kiedy patrzę na tą nową Jagnę, czyli Harley Quinn, bo ona też powstała w innym kontekście kulturowym, troszeczkę inaczej wtedy mówiło się o kobietach i też opowieść o niej była inna, była negatywną bohaterką, nie znaliśmy jej motywacji, po prostu ocenialiśmy ją jako tego złola w świecie Batmana. I trochę Jagna była złolem w świecie Raymonda.
Ale poczekaj, bo ty mówisz o Harley Quinn, ale ja bym tu rzuciła, tych tropów jest więcej. Mm-hmm. Mamy film Czarownica z Angeliną Jolie o czarownicy ze Śpiącej Królewny. Mamy Cruelle z Emmą Stone. Mamy Jokera też, tutaj męska wersja, ale to też film, który pokazuje zupełnie inną historię. Więc to jest też odpowiedź na pewien trend w popkulturze pod tytułem nie wchodźmy tak łatwo w tę narrację, że ktoś jest zły, bo jakoś jakieś okoliczności, jakieś doświadczenia tę osobę do danej sytuacji, do danych decyzji doprowadziły.
No i właśnie taka jest nowa Jagna. Nowa Jagna jest dosyć współczesną, nie powiedziałabym, że wyemancypowaną kobietą, ale rzeczywiście jest marzycielką, artystką, łatwo się zakochuje i ta jej miłość ją prowadzi przez cały film. Trochę inaczej jest to pokazane jednak u Raymonda. Ona nie jest tam taka jednoznaczna. Tutaj jednak twórcy zdecydowali się na to, żeby zrobić z niej też centralną postać, co zresztą w Chłopach było trochę inaczej pokazane, bo tam jednak zbiorową postacią była cała wieś Lipce. Ten portret był dużo szerszy, a tu mamy raczej złapaną historię miłosną na tle tego, co się gdzieś tam dzieje w świecie.
No tak, no to akurat, o czym opowiadamy, jest jakimś plusem pomysłu. Ja mam problem z pewnego rodzaju realizacją i uwaga, tu mam poczucie, że będę w mniejszości. Ja trochę żałowałam, że ten film jest zrobiony tak graficznie, bo ta formuła przy tak długiej opowieści trochę mnie męczyła i miałam nawet taką tęsknotę, żeby zobaczyć tych aktorów po prostu w takim bardziej klasycznym wydaniu.
Tak, tak. Też miałam taką potrzebę, szczególnie, że kiedy oglądałam ten film, to zreflektowałam się chyba dopiero teraz, ale nie jestem jakąś wielką znawczynią sztuki, że w sumie to młodopolskie malarstwo to był niezły kicz.
No tak, no to nie jest twój Vincent. To znaczy, to się naprawdę inaczej ogląda.
Znaczy, wiesz, impresjoniści to też są trochę kiczowaci z dzisiejszej perspektywy, ale faktycznie...
Ja doceniam ten kicz. Ja mam słabość do kiczu, do komedii romantycznych, więc... Ale twojego Vincenta mi się oglądało jakoś przyjemniej, przyjaźniej, a tutaj w pewnym momencie byłam zmęczona tą formułą. Miałam wrażenie, że słabiej przez to wchodzę w tę historię.
Tak, ja mam wyrzuty sumienia trochę krytykując tę formę, dlatego że mamy do czynienia z czymś nowatorskim, bardzo pomysłowym, bardzo kreatywnym.
Imponującym, bo to jest imponujące. Tak. Patrzy się na tym i sobie, wow, co tu się w ogóle dzieje?
Nikt nie zrobił tego w CGI, tak? Wieś Lipce też mogła być zrobiona przez sztuczną inteligencję, a tutaj jednak wielu artystów, malarzy i malarek pochylało się nad tą historią i przemalowywało tych aktorów na postaci właśnie z takiej animacji. I no, nie można mówić bez tego właśnie całego ciężaru, tej ogromnej pracy w to włożonej, o tym, że no, wyszło to, ale to nie do końca może się wszystkim podobać.
Ja myślę też, że to jest tak, że są różne momenty, bo ja pamiętam sceny, które mnie zachwyciły. Na przykład scena wesela jest dla mnie, i ten taniec jest naprawdę dla mnie była zachwycająca. Niektóre z tych właśnie takich kadrów, na przykład jest taki kadr, kiedy Jagna się ubiera i te różne części stroju panny młodej widać, one są naprawdę przepiękne. Tylko że mam takie poczucie, że przez 2 godziny to oddala nas od tej historii, od tego, żeby się jakoś przywiązać do tych bohaterów.
Tak, szczególnie, że mamy ciekawych aktorów, którzy to zagrali. Wydaje mi się, że obsada była wybrana bardzo starannie i sprawdziła się w tej nowej wersji i być może trochę im ta wersja animowana odebrała, nie wiem, możliwości grania, przekazania tego wyrazu, opowiedzenia o swoich postaciach. Być może, gdyby był to po prostu film aktorski, to można byłoby być bliżej, bez tej warstwy farby z głównymi bohaterami.
Tak, no tutaj też mamy na przykład Antka gra Robert Gulaczyk, który grał też Vincenta, mamy Mirosława Bakę w świetnej roli Boryny, Jagnę gra Kamila Urzędowska i też uważam, że bardzo dobrze sobie radzi na tyle, na ile widać to było przez te animacje.
No nie, ja jestem team Emilia Krakowska. Pomimo
tak.
tego, że ta młoda aktorka rzeczywiście dała z siebie bardzo dużo, tam na pierwszym planie są te jej marzycielskie oczy, ciągle podkreślane, ale jednak ona ma dla mnie za dużo swojej, za dużo pokazuje swojej wrażliwości. Dla mnie jednak Jagna to była młoda kobieta, która miała dużą siłę w sobie, dużo determinacji, że ta Emilia Krakowska miała w sobie dużo więcej takiego rezonu i po prostu mnie bardziej ciekawiła niż taka zwiewna, delikatna, gładziutka, zupełnie jak z innego świata, zupełnie nie pasująca do tej wsi dziewczyna.
Bo to jest inna Jagna, to nie jest ta sama Jagna. Właśnie cała ta historia opiera się o tym, że to nie jest ta sama dziewczyna dla mnie w chłopach tegorocznych i w chłopach Reymonta, czy nawet w tym filmie z lat 80.
Ja też trochę ubolewam nad tym, że właśnie te Lipce zostały pokazane dosyć schematycznie i szczątkowo, jednak całe zagadnienie relacji we wsi, tej struktury podległości, tego kto rządzi, tego kto jest ważny, było dla mnie ogromnie istotne. Trochę było tego mało w filmie. Zresztą, kiedy jak to oglądałyśmy, to jeszcze mówiłam ci, że kurczę, no niby chłopi, oni strasznie mało pracują. Dla mnie Reymont opisywał życie wsi Lipce, które jest podzielone i które działa według zegara pół roku, gdzie jednym z najważniejszych rzeczy jest to, żeby przetrwać, żeby ciężko pracować i gdzieś się z tą naturą również jednocześnie połączyć. Ci chłopi nowi to właściwie ciągle albo leżą, albo balują, a tej pracy na roli, tego sedna życia chłopskiego jest pokazane naprawdę bardzo, bardzo mało i może dlatego też mocno mnie wzruszyła taka scena już umierania Boryny. Nie będę tutaj chyba spoilerowała, wszyscy znamy dokładnie chłopów, kiedy on na łożu niemalże śmierci budzi się i w takim jeszcze półśnie, w takiej chorej swojej wizji idzie na pole i zaczyna siać, robi te gesty, które są związane z sianiem. Jakby widać, że to jest jego koniec. I ta scena jest sceną, która mnie niesamowicie wzrusza, kiedy ją czytam, kiedy ją oglądam. Dla mnie to jest jakieś połączenie człowieka z naturą. Taki bardzo ważny moment w całym tym, w całym tej opowieści reymontowskiej. I rzeczywiście miałam też te emocje również w tym nowym, w tej nowej wersji Chłop.
Ja tylko dodam, że pomyliłam się i chodziło oczywiście o lata 70, bo to jest ten poprzedni film jest z 73 roku, ale też dla mnie wątek klasowy. Ty trochę tego poruszyłaś, ja bym chciała to podkreślić, że brak wątku klasowego i że właściwie jest tylko no, ta jedna scena jakiejś bitwy, bójki, gdzie mamy rannych, mamy zabitych. Jest też zupełnie, mam takie poczucie, bez większego kontekstu i szkoda.
Szkoda, ale może to zostało złożone właśnie na ołtarzu tego, żeby jak najbardziej przybliżyć tę historię, żeby tutaj nas nie zaprzątać jakimiś szczegółami, tylko przejść dalej z tą historią miłosną, która jest tutaj na pierwszym planie.
Tak, bo to jest film o miłości przede wszystkim.
To jest film o miłości i to jest film o miłości dokładnie tak samo jak Znachor.
Tak, to łączy oba te filmy, tylko że właśnie pytanie, jaka ta miłość, tak? Zresztą ten nowy Znachor netflixowy po angielsku ma tytuł Forgotten Love, czyli zapomniana miłość.
I też widziałam, że on już jakoś się dobrze ogląda na Netflixie za granicą. W Polsce się obejrzał świetnie. I właściwie nie trafiłam prawie na żadne negatywne recenzje tego nowego Znachora, chyba że one jednak odnosiły się do takich szczegółów jak właśnie osadzenie w epoce, jak prawda historyczna, jak oddawanie pewnych szczegółów epoki. Tutaj akurat Netflix sobie na to przymknął nieco oczko.
Tak, ale to jest coś, co Netflix zwykle robi z takimi dziełami. On je tak po prostu pozbawia jakiegoś kontekstu po to, żeby oglądały się na całym świecie, czyli żeby było takie znetflixowane, tak? Czyli właściwie równie dobrze akcja tego filmu mogłaby się dziać na Słowacji, w Niemczech, może nawet w Wielkiej Brytanii, więc to jest jakaś, myślę, przemyślana strategia, ale powiem ci, i uwaga, jestem pewnie jedną z nielicznych osób, które mogą to powiedzieć, że ja specjalnie, jakby przygotowując się do naszego podcastu, a obejrzałam najpierw Znachora Netflixowego, a później tego starego, żeby sprawdzić, czy to jest kwestia jakiegoś sentymentu, czy tego, jak się ogląda tę historię.
No i jak wyszły te twoje badania?
No moje badania, oczywiście trudno je nazwać badaniami, bo są dość jednostkowe, ale powiem ci, że jednak ten stary Znachor poruszył mnie dużo bardziej niż ten nowy.
A dlaczego?
Dla mnie ten stary Znachor, będę używać takiego skrótu myślowego, był dużo bardziej poruszający, bo tam widziałam dużo prawdziwsze i wyraźniejsze cierpienie. Czyli to jest dla mnie film, w którym cierpienie głównego bohatera jest w ogóle na pierwszym planie. Gdzie w tym Netflixowym to cierpienie też jest, ale ono jest bardziej jakimś takim zmaganiem, jakąś trudnością z rzeczywistością. Ja nie miałam takiego poczucia, że Leszek Lichota jako właśnie i tutaj profesor Rafał Wilczur jest w takim dużym, głębokim bólu. I myślę, że to było zamierzone działanie, że ten starszy Znachor jest głębszy i brutalniejszy, a też mam takie poczucie, że tam są te wątki bardziej właśnie klasowe, tej ciężkiej pracy, czy na przykład wątki, jeżeli chodzi o różnice kulturowe i różnice religijne. To jest jakoś bardziej potraktowane serio, a ten nowy Znachor jest bardziej czymś, co bym nazwała jakąś formą jednak komedii romantycznej, jakiejś wersji komedii romantycznej. I uwaga, bardzo dobrze mi się oglądało obie wersje, ale jednak bardziej poruszył mnie stary Znachor.
No stary Znachor to jest kultowy film, jeden z najlepiej obejrzanych w latach 80. Na niego chyba poszło 8 milionów ludzi. No dzisiejsi twórcy filmowi mogą sobie tylko pomarzyć o takich wynikach, no ale też kino miało trochę inną rolę. Natomiast rzeczywiście to wtedy był kultowy film i myślę, że on przez to, że właśnie w tym 81-82 roku był w kinach, on miał niesamowitą rolę, bo to były bardzo mroczne czasy w Polsce. To był stan wojenny, to było bardzo dużo niepewności i ten eskapizm tego Znachora, to przeniesienie się na tą wieś z międzywojnia miało zupełnie inną rolę i inne znaczenie, również takie, myślę, trochę patriotyczne. Natomiast dzisiaj Znachor jest puszczany w zupełnie innym kontekście. Kojarzy się raczej nam z jakimś dziwnym filmem, który leci w święta po południu. I nie ma już tego swojego całego ciężaru gatunkowego i Netflix to podchwycił i też zrobił, tak jak powiedziałaś, trochę komedię romantyczną. Nie powiedziałabym, że to jest komedia, raczej jest po prostu melodramat.
Ale wiesz, komedia romantyczna de facto nie jest komedią, czyli ta zbitka, ona już nie znaczy tyle, co
zazwyczaj. Ja to rozumiem i ja też wchodzę w ten eskapistyczny świat. On nie musi być idealny. Nie przeszkadza mi w odbiorze to, że te chłopskie pięty są takie czyste, albo te chłopskie zęby są takie białe, co oczywiście odbiega od realizmu. Tego, nie wiem, też widziałam takie różne problemy z tym, że samochód, którym jakiś bohater gdzieś jedzie, został wyprodukowany dużo później niż dzieje się akcja całego filmu. Więc to są rzeczy, które w innych filmach pewnie by mnie drażniły, a tutaj przymykam na nie oko, dlatego że to jest bajka. To jest baśń o miłości, baśń o zapomnianej miłości, o dramacie człowieka, który gdzieś tam odnajduje na koniec swoje szczęście i który dostaje tę swoją sprawiedliwość. I to jest kino, które ma wzbudzać tego rodzaju emocje, ale nie ma być ani społecznym komentarzem, ani jakąś zadumą nad ludzkim losem. Dla mnie to jest po prostu czysta przyjemność z oglądania tej historii.
Tak, ja myślę, że dokładnie o to chodzi, ale wiesz, porównując te dwa dzieła, ja tak dojmująco to czułam, jest taka scena w obu filmach trochę inaczej skonstruowana, kiedy Antoni Kosiba łamie nogi osobie, której te nogi po złamaniu źle się zrosły. I w tym starym Znachorze ja czułam jakąś w ogóle trwogę, że on to robi. Znaczy napięcie, które mi towarzyszyło, patrząc na to, co zaraz zrobi postaci granej przez Artura Barcisia. Co ciekawe, Artur Barcis występuje w obu tych filmach. Tego nie miałam przy tym Netflixowym, więc to jest rzeczywiście coś zupełnie innego, ale uważam, że bardzo sprytnie została skonstruowana postać Zośki w Netflixowym filmie.
Tak, i ona też zupełnie odbiega od tego, co zarówno zrobił Hoffman, jak i Dołęga Mostowicz, czyli tutaj mamy znowu, tak jak w Chłopach, silną bardzo kobietę, jak na wieś. To jest właścicielka młyna, to jest właściwie taka dzisiejsza przedsiębiorczyni, kobieta, która jest dosyć potężna, ma swoją własność i coś znaczy w tej wsi. Zupełnie inaczej niż jej literacki pierwowzór, czy potem właśnie w ekranizacji filmowej. To było zupełnie inaczej pokazane i myślę, że to jest ten sam trend, to znaczy Netflix pomyślał, że dobrze, to potrzebujemy bardzo jakiejś fajnej, ciekawej kobiecej postaci, która będzie też kontrapunktem dla postaci Marysi.
Tak, i myślę, że jednocześnie potrzebujemy dać głównemu bohaterowi jakiś obiekt westchnień miłosnych, żeby dostał dobry happy end. I to też było ważne.
Dostaje ten happy end. Ten happy end też jest kultowy, no bo jak tylko dowiedziałam się o tym, że Znachor będzie ponownie zekranizowany, no to wszyscy od razu zaczęli przypominać tego sławnego mema z Piotrem Frączewskim, kiedy on staje przed sądem i mówi: Wysoki sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur. No i tego nie ma w tym nowym filmie.
Znaczy jest ta scena, tylko kto inny wypowiada te słowa. Nie będziemy tutaj...
Ale nie, wiesz, jakby cała opowieść zostaje przez to odwrócona. W sensie to nie jest tylko zmiana postaci, która to wypowiada. To jest w ogóle zmiana charakteru. Wpływa na twój cały odbiór tego, co się właśnie wydarzyło.
Tak, i też profesor Dobraniecki, czyli postać grana przez Piotra Frączewskiego w tym starym Znachorze, jest zupełnie inną postacią w tym nowym. Czyli jeżeli mamy jakiegoś złego, jakiegoś kogoś, kogo potępiamy, no to jest on.
Tak, tutaj te kanty, które były dosyć zaokrąglone, czyli mieliśmy postaci, które były troszeczkę mniej jednoznaczne, które były niejednoznaczne, które były troszkę dobre, a troszkę złe, zmieniają się w takie bardzo kanciaste, że jakby od razu wiemy, kogo przyporządkować do której strony tabelki. To na przykład bardzo mocno widać w kwestii hrabiostwa, które też jest ogromnie takie przerysowane. To mnie strasznie denerwowało, że oni są tak bardzo komiksowi, tak bardzo grubą kreską narysowani.
Nie, to ja z kolei jestem w takim poczuciu, że Izabela Kuna naprawdę zrobiła coś bardzo interesującego z tej postaci.
Nie, no to jest jakiś kabaret. Jakby oczywiście kocham Izabelę Kuna i uważam, że jest świetną aktorką, ale mnie bolały zęby na te dość dziwne też zmiany, które tam zachodzą. Też nie chcę zdradzać za dużo, ale tam przydałoby się może, nie wiem, z 5 minut dłużej, żeby troszeczkę lepiej wytłumaczyć ich motywację, żeby trochę mniej tam takimi bardzo jaskrawymi kolorami akurat tę część tej historii narysować.
No może, chociaż uważam, że Artur Barciś w obu tych filmach naprawdę ma świetne role i świetnie zagrane. Jakoś myślę, że to jest też ciekawy zabieg, że zaangażowano go też do tego nowego Znachora.
Jeśli by chcieli Państwo sobie porównać na własną rękę starego Znachora i nowego Znachora, to nie trzeba wcale czekać na święta, bo można sobie obejrzeć tę starą wersję na Ninatece. Niestety inaczej jest w przypadku Chłopów, którzy chyba tylko na płytach są dostępni legalnie.
Tak, ja nie znalazłam nigdzie legalnie Chłopów, więc trzeba czekać pewnie albo właśnie na DVD, albo czekać, kiedy pojawią się w telewizji, a co jakiś czas się pojawiają.
Tak, ja myślę, że te dwie premiery też skłonią osoby, które odpowiadają za ramówkę w polskich telewizjach, żeby przypomnieć te oba filmy wkrótce.
No tak, myślę, że też nie będzie trzeba ich mocno namawiać, ale ja bym też powiedziała, że ja tego Znachora Netflixowego polecam jako taki film z założeniem, że właśnie nie jest to jakieś wielkie arcydzieło, ale to jest miła opowieść, którą dobrze się ogląda i kończy się takim właśnie miłym happy endem. Bardzo dobre na jesień.
To są po prostu dobrze napisane, proste historie, zarówno w Chłopach, jak i w Znachorze. Oczywiście no, można wymieniać wady obu tych filmów, ale ogólnie myślę, że to jest taki moment, w którym warto jest wrócić do tej kultowej literatury, warto jest wrócić do tych klasyków, sobie przypomnieć, co my z nich w ogóle pamiętamy. To jest też niezłe ćwiczenie. No i zerknąć, czy to na Chłopów, czy to na Znachora.
No i ja jestem ciekawa, jak to będzie z maturzystami, którzy często oglądają różnego rodzaju ekranizacje, żeby później mieć łatwiej na maturze, przypominając sobie tę historię. Ciekawe, jak egzaminatorzy podejdą do opowieści nowych Chłopów, na przykład przy eseju.
Jak wam się podobał Znachor? Jak wam się podobali Chłopi? Może już zdążyliście obejrzeć ten film? Czekamy na wasze głosy. Proszę pisać seriale@tok.fm. Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.